Nie jesteśmy przyzwyczajeni, że czyta się często tak długie fragmenty pisma. Dzisiaj też nie mieliśmy możliwości oglądania też tego tekstu. Natomiast to, co musimy zrozumieć, że to jest list. Apokalipsa to jest list. List napisany do 7 takich kościołów, jakim my jesteśmy. Tylko te kościoły zdaje znajdowały się w Azji Mniejszej. I kiedy Jan napisał ten list, właściwie to napisał list, który mu kazał napisać Jezus. Więc w rzeczywistości jest to apokalipsa, to jest nic innego jak list od Jezusa do swojego kościoła. Mamy w Biblii wiele listów. Macie listy Pawła, Jana, a to jest jedyny list, który napisał Jezus. I jeśli to jest list, to pomyślcie, że on, cała apokalipsa była czytana naraz. I dlatego tam jest napisane tak, że błogosławiony jest ten, który czyta i który słucha. Dlaczego? Bo tak jak tutaj przed chwilą słyszeliśmy, tak cały ten list, nie tylko pierwszy rozdział, był przeczytany na jedno posiedzenie. A później ten list wędrował dalej do kolejnych 7 kościołów. Wiecie, co jest ciekawe? Że za tydzień, kiedy przejdziemy do 2 i do 3 rozdziału, to tam zobaczymy, że wiele kościołów dostało pochwałę, wiele dostało równocześnie pochwałę i naganę, a 2 dostały naganę. I wszystkie 7 kościołów słyszały zarówno pochwałę, jak i naganę swoją i innych kościołów. Czyli widzimy, że kwestie jakby takie trudniejsze były całkiem publiczne w tamtych czasach, prawda? I za tydzień, jak zobaczymy, wam pokażę mapę tych 7 kościołów Azji Mniejszej, które przed chwilą czytaliście. Największy z nich był oczywiście w Efezie. Znacie Efez na pewno ze znanego święty Paweł pisał list do Efezjan. I to jest ten pierwszy kościoł. I później te 7 kościołów, tak jak tam zostało pisane, wiecie, że jest ciekawe, że źródła historyczne podają, że kiedy jakikolwiek dokument on miał być odczytany, on dokładnie, posłaniec z jakimkolwiek dokumentem odbywał drogę przez te 7 miast, w którym akurat było te 7 kościołów. Więc był to normalny zwyczaj w tamtych czasach wysyłania wiadomości. Nie było maili, nie można było porozmawiać przez telefon, nawet SMS-a nie można było wysłać. To był sposób komunikacji. I gdzie był wtedy święty Jan? Święty Jan był na wyspie Patmos. Dzisiaj to jest taki ośrodek wypoczynkowy, ale w tamtym czasie to było dość surowe miejsce zsyłki. Jan już był bardzo stary. Apokalipsa powstała pod koniec pierwszego wieku, między 90 a 95 rokiem. Czyli słuchajcie, święty Jan od około 60 lat nie widział Pana Jezusa. I nagle Pan Jezus mu się pojawia. I pojawia mu się w taki sposób, a zwróćcie uwagę, że Jan jest napisany, że jest to taki apostoł w Ewangeliach, który wydaje się znać Jezusa najlepiej. W taki najbardziej intymny sposób, najbardziej przyjacielski. I nagle objawia mu się Jezus po 60 latach. Jezus, którego on do tej pory nie znał. Jezus tak mocny i potężny, że Jan pada na ziemię jak umarły. Wydaje się, że nie żyje. Tak silne objawienie. I tam czytamy, że oblicze Pana Jezusa w tej wizji, który przyszedł do Jana na tej zsyłce, było jak oblicze słońca w pełnym blasku. Nie wiem, czy wiecie, ale astronomowie, jak w nocy oglądają przez bardzo silne teleskopy słońce, czyli można powiedzieć z bliższej odległości niż my, to oni muszą uważać i skończyć, zanim nastąpi świt. Ponieważ gdyby nieopatrznie spojrzeli w słońce przez jeden ze swoich teleskopów, spaliłoby im to oczy, soczewki. Jeśli wystarczająco blisko, jeśli będzie wystarczająco duże zbliżenie. I Jan pada jak nieżywy. I Jezus musi do niego powiedzieć: nie bój się, Janie, to ja. Ja jestem tym Jezusem, którego znasz, ale jestem kimś o wiele, wiele, wiele więcej. I słuchajcie, co oznacza to słowo w ogóle apokalipsa? Jakbyśmy my powiedzieli apokalipsa, dla nas kojarzy się potocznie z czym? Z takimi wydarzeniami, że powstają zombie, wiecie, i następuje pożeranie ludzkości. Albo następuje katastrofa nuklearna. Albo Rosja wystrzeliwuje rakiety i Ameryka wystrzeliwuje rakiety, a kto zdąży, to się skryje w schronie i następuje apokalipsa. Jak wejdziemy dzisiaj do Empiku, to jedną z najbardziej poczytnych książek jest książka, która opowiada o tym, że po katastrofie nuklearnej nastąpiła apokalipsa i teraz resztka ludzkości chroni się w metrze i w moskiewskim metrze odbywają się tam całe wszystkie. To najbardziej poczytne książki. Jeden z najbardziej oglądanych seriali dzisiaj to jest serial o psychopatycznym mordercy o imieniu Hannibal i cały ostatni sezon, wszystkie odcinki to są nazwy z apokalipsy. Kobieta obleczona w słońce, a liczba jego 666. Czy widzicie, że ten temat apokalipsy ciągle ludzi interesuje i wiecie, i cały czas interesował. I nie wiem, czy was zasmucę, czy nie, ale nie będziemy podczas tej serii, nie wiem, 7 może kazań, odgadywać, kiedy nastąpi koniec świata. Ponieważ i co oznacza, i kto jest bestią wychodzącą z morza. Czy wielka nierządnica. Oczywiście pewne rzeczy dotkniemy, ale my musimy zrozumieć jedno. Jaki jest kontekst tej księgi? Pan Jezus przychodzi i pojawia się w całej swojej potędze. Tak silnej, że osoba, która znała go najlepiej, pada jak martwa. I mówi, daję ci przesłanie. Pisze list do kościoła mojego, który jest bardzo uciskany. Widzicie, kościół w tamtych czasach był kościołem bardzo prześladowanym. Pod koniec pierwszego wieku był cesarz, który miał na imię Domicjan. I ten cesarz, oczywiście jak to było zwyczaju, ogłosił się Bogiem i kazał oddawać sobie cześć. I kult cesarza był w tamtych czasach najpopularniejszą i najszybciej rozwijającą się religią. I te miasta w Azji Mniejszej bardzo chętnie zgadzały się na to, nawet stawiały mu świątynię. Dlaczego? Ponieważ wtedy to miasto miało wpływ, zyskiwało łaski od Rzymu. I ta mała grupa chrześcijan w każdym mieście powiedziała, my nie będziemy czcić cesarza, bo my już mamy króla. Tym królem jest Jezus Chrystus. Jak odpowiedział na to Domicjan? Zaczął bardzo mocno prześladować chrześcijan. Krzyżowano ich, podpalano jako żywe pochodnie, robiono im dziury w czaszce i wlewano płynny metal na żywca. W jakim celu? Żeby oni zaparli się Jezusa. I żeby publicznie powiedzieli, cesarz jest Bogiem, nie Jezus jest Bogiem. I ten uciskany kościół musiał zadawać sobie takie pytania. Gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Czy nasze cierpienie ma sens? Jest nas tak mało, bo było ich może kilka tysięcy. To był dopiero koniec pierwszego wieku. Nie było ich więcej niż kilka tysięcy. Czy nasze cierpienie ma sens? Czy za to, że jesteśmy wierni Bogu, czy Bóg przyjdzie i nas uwolni? Czy ci, którzy nas uciskają i wszystkich dookoła, czy nastąpi jakaś sprawiedliwość, czy w ogóle jest sprawiedliwość na tym świecie? Czy zło będzie ukarane? I gdybyśmy wzięli tylko te pytania, to wiecie, że to są pytania, jakie my zadajemy, jakie zadają współcześni ludzie? Gdzie jest Bóg? Czy to cierpienie ma sens? Co z tymi uchodźcami? Co my mamy zrobić? Czy to niezasłużone cierpienie, kiedy oni tam potopili się w tych łodziach? Jaka powinna być nasza postawa? O tym wszystkim będziemy mówić podczas tej serii kazań. Czy Bóg wciąż nas kocha? Skoro nas kocha, to dlaczego cierpimy? Czy raczej Bóg, który się objawił silny i potężny, nie powinien pobić tego parszywego króla i nas uwolnić? Ale spójrzcie, że święty Jan pisze z Wyspy Patmos, pisze ze zesłania. Został ukarany. Dlaczego tam się znajduje? Jest wyraźnie napisane. Święty Jan tam się znajduje. Ja, Jan, wasz brat, uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Czyli on jest posłuszny Bogu. On robi to, co Jezus mówi, że on ma robić. I spotyka go za to kara. I jego los się pogarsza, a nie polepsza. Na starość, kiedy miał już prawie 90 lat. Czy wiecie, jak w Bożym Królestwie definicje, czym jest zwycięstwo, czym jest błogosławieństwo, są zupełnie różne niż wielu z nas uczono? Jak spojrzymy za tydzień, że na te 7 kościołów niektóre zostały uwolnione od cierpienia i Bóg zaingerował. W niektórych trochę zaingerował, a trochę nie. A niektórym powiedział, że będziecie cierpieć i wielu z was poniesie śmierć. I to jest słowo dla was. Natomiast dla nas zawsze, kiedy słyszymy błogosławieństwo, to kojarzy nam się to dokładnie tak, jak kojarzy się to ze światem. Błogosławieństwo oznacza zawsze, w każdych okolicznościach, że mi się będzie przytrafiać tylko dobre. Czyli jeśli ja będę posłuszny Bogu, to zawsze będą spotykać mnie dobre rzeczy. Ale wiecie, w samym sercu chrześcijaństwa, moi drodzy, wiecie co jest? Jest niezasłużone cierpienie. Niezasłużone cierpienie. Dlatego, że sam Pan Jezus cierpiał w niezasłużony sposób. I na to wszystko Bóg odpowiada, ja to zsumowałem w 3 prostych, gdybyśmy dali dalej, w 3 prostych zdaniach. Bóg mówi do Kościoła tak: ja jestem, ja panuję, ja rozumiem. Możemy to przeczytać razem? Co Pan mówi do Kościoła? Ja jestem, ja panuję, ja rozumiem. Widzicie, ja jestem. Zwróćcie uwagę, że jak czytaliśmy, to jest to bardzo dziwnie napisane, że kiedy Jezus się objawił, to powiedział: ten, który jest, który był, który ma przyjść. Nie wiem, czy zauważyliście, ale to jest niekonsekwencja logiczna. Powinno być ten, który był, ten, który jest i ten, który ma przyjść. Zgadza się? I wiecie, i w innych miejscach Biblii, kiedy pojawia się ten zwrot, on zawsze tak występuje. Ten, który był, czas przeszły, ten, który jest, czas teraźniejszy i ten, który ma przyjść. Natomiast tutaj 2 razy w Księdze Apokalipsy Bóg specjalnie odwraca kolejność i najpierw mówi ten, który jest. A potem dopiero ten, który był i który ma przyjść. I co Pan chce nam tutaj powiedzieć? Bardzo prostą rzecz. Nigdy nie zapominaj, przez cokolwiek przechodzisz, że ja jestem z tobą. I pojawia się Jezus, który on się przechadza pośród tych świeczników, a te świeczniki jest tam dalej wyjaśnione, że co reprezentują? Kościół, czyli Bóg przechadza się po swoim kościele. On jest obecny. On trzyma w swoim ręku ciebie i mnie. On trzyma nas w swoim ręku. Ale nie tylko nas, którym się powodzi, ale również tych chrześcijan na całym świecie, na Ukrainie, w Syrii. Ich też trzyma i do nich tak samo dzisiaj, w niedzielny poranek, mówi: ja jestem z wami. Ja jestem z wami. To, że cierpicie, to, że nie rozumiecie, nie oznacza, że mnie nie ma. Ja jestem. Jestem tym, który jestem z tobą tu i teraz. Nigdy nie możesz wątpić w moją obecność przy tobie. Natomiast my zadajemy sobie właśnie to pytanie, które oni sobie zadawali. Panie, czy to, że to przechodzę te złe rzeczy, że coś mnie złego spotkało, czy to jest kara od ciebie? Czy ty mnie opuściłeś? I widzicie, chrześcijaństwo jest religią, jeśli mogę tak powiedzieć, która daje naprawdę dobrą odpowiedź na cierpienie. Żadna religia nie jest w stanie dać takiej odpowiedzi. Gdybyśmy mogli podzielić, wrzucić pozostałe religie do 2 worków, to w pierwszym worku mielibyśmy te religie z najdalszego wschodu, typu buddyzm. I jaki buddyzm ma odpowiedź na cierpienie? Że cierpienie jest czym? Iluzją. Tak? Cierpienie tak naprawdę nie istnieje. Więc jeśli cierpisz, to tylko dlatego, że nie rozumiesz. że wydaje ci się, że jesteś osobną jednostką, oddzieloną od całego świata, ale jeśli poprzez medytację ty zjednoczysz się z tym otaczającym światem, to zrozumiesz, że twoje cierpienie nie istnieje. I to jest odpowiedź tych religii. Oczywiście psychologowie dzisiaj nazywają jak to? Wypieranie, tak? Czyli chowasz głowę w piasek jak struś i mówisz nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego. Wiecie, że ten rodzaj buddyzmu niestety nawet przedarł się do kościoła. Tak bardzo wypieramy, tak kiedyś do Lestara Samrala była kolejka chorych ludzi, podchodzili do niego, podchodzili, aż w końcu on się zawsze pytał, na co jesteś chory, aż w końcu jedna osoba podeszła, na co jesteś chory? Ja nie jestem chora, wyznajesz, nie jestem chora. A mówię, na co jesteś chora? Nie jestem chora. Kobieto, powiedz mi, na co jesteś chora, albo po prostu iść, usiąść. W końcu widzicie, albo Mark Twain, pisarz, on był takim satyrykiem, miał przyjaciela, jeden z chrześcijan, który dokładnie w ten sposób wierzył. I jego żona zachorowała. I jak się spotkał, jak się ma twoja żona? O, moja żona ma się wspaniale. Jak się ma twoja żona? A była coraz bardziej chora. A moja żona ma się wspaniale. Aż w końcu po prostu jego żona umarła. Jak się ma twoja żona? Moja żona ma się wspaniale. I on to opisał. To jest jeden z dokumentów. Widzicie, to się nazywa wypieranie. My często tak źle rozumiemy wiarę, że bierzemy to i robimy z tego totalną karykaturę. I wypieramy totalnie rzeczywistość. Ale to jest nic innego, jak to, co proponują religie bardzo dalekiego wschodu. Cierpienie jest iluzją. Wielu chrześcijan mam wrażenie, że jak okaże się, że nie daj Boże znajdzie się w piekle, to będą wyznawali, że są w niebie. Rozumiecie? My musimy naprawdę znaleźć równowagę dobrą we wszystkim w naszym życiu. Więc nie ma cierpienia, my o tym nie mówmy, nie zapomnijmy i w ogóle nie interesujmy się tym cierpieniem, które jest na świecie. Niech nas nie obchodzą Ukraina, co tam się dzieje, niech nas nie obchodzi Syria. My o tym nie mówmy. Schowajmy głowę w piasek i my tu wyznawajmy, że jesteśmy błogosławieni. My tu nie będziemy mieć tego rodzaju kościoła, bo jest to niebiblijny kościół. Z kolei religie troszeczkę, które są, że tak powiem, nie z naszej perspektywy, religie Zachodu, z perspektywy Izraela, religie Zachodu, czy na przykład islam. Tam jest inna odpowiedź. Tam nie ma wypierania. Tam jest taka odpowiedź. Cierpisz? Zasłużyłeś. Na pewno coś złego zrobiłeś. Znacie to? Znacie taką księgę Hioba? Miał trzech przyjaciół. I co mu przyjaciele powiedzieli? Na pewno coś złego zrobiłeś, tylko doszukaj się, co ty złego zrobiłeś, bo właśnie za to cierpisz. I to również nie jest chrześcijańska odpowiedź na cierpienie. Ponieważ cierpienie niewinnych ludzi macie w Biblii przez cały czas. I powodzenie ludzi bezbożnych, ludzi, którzy nie chcą Boga. My czekamy sobie, tak? Oni są tacy bezbożni, tacy są źli. Na pewno niedługo Bóg ich dopadnie. Patrzysz, im dłużej patrzysz, tym im lepiej się powodzi. I tym bardziej cię w środku skręca. I jeden z psalmistów właśnie dokładnie to opisał. Wiecie, jest cały psalm o tym jeden. Więc to również nie jest odpowiedź. To jest odpowiedź, jaką często ta moralistyczna wersja chrześcijaństwa tobie daje. Że spojrzysz na kogoś, źle mu się dzieje, jaka jest odpowiedź w twojej głowie? Na pewno coś źle robi. Tak? Ale to nie jest odpowiedź. Więc po pierwsze Jezus mówi, ja jestem. To, że cierpisz, nie jest oznaką tego, że się na ciebie gniewam. Nie jest oznaką tego, że mnie nie ma. To cierpienie jest realne, to cierpienie nie jest iluzją. I to cierpienie nie zawsze oznacza, że coś złego robisz w swoim życiu. Dwa, Jezus mówi, ja panuję. Ja nie tylko jestem. Tobie się wydaje, że cesarz, najszybciej rozwijająca się religia świata, w zderzeniu z grupką prześladowanych, bojących się chrześcijan, a Jezus mówi, ja panuję, ja jestem większy niż Cezar. I ja pewnego dnia położę kres Twojemu cierpieniu i całemu cierpieniu świata, kiedy przyjdę powtórnie jako zwycięski król i odnowię oblicze tej ziemi. I wtedy ostatecznie wszelkie cierpienie zniknie. Więc Jezus tutaj im mówi, nie bójcie się, jestem większy niż Cezar. Ja jestem większy. Kiedyś pamiętam, jak słuchałem, jeden z naszych przyjaciół miał takie bardzo proste kazanie. Jezus jest pierwszy i Jezus jest większy. Bardzo proste, łatwo zapamiętać. Jezus jest, gdybyś miał powiedzieć o najtrudniejszej rzeczy na świecie, albo w twoim życiu, jakbyś sobie pomyślał, ja nie wiem, co to jest, to, że, nie wiem, ktoś nie może znaleźć pracy, czy jest jakaś choroba, czy jest jakieś cierpienie, czy jest cokolwiek. I w swoim sercu, jeśli poprzez Księgę Objawienia, to jest tak, jakby Pan tobie mówił, ja jestem większy od tego. Ja jestem większy. Ja jestem potężniejszy. Ja jestem mocniejszy. Ja jestem silniejszy. I to jest właśnie, więc gdybyśmy tak naprawdę mieli podsumować, o czym jest Księga Apokalipsy, w jednym zdaniu, to jest Księga o triumfie Chrystusa. Gdyby się wszystko zapomnieli, przespali wszystko. Zapomnieli wszystko. O czym jest Apokalipsa? O triumfie Chrystusa. To nie jest to, że my dzisiaj otwieramy gazety i próbujemy, jakie wydarzenie dzisiaj pokrywa się z tym, co tam się stało w 6 rozdziale. Nie dopasujemy do gazet, nie o to chodzi. Czy wiecie o tym, i będziemy o tym mówić w szczegółach, ale dzisiaj już wam powiem, że każde pokolenie chrześcijan, każde, uważało, że czasy, w których oni żyją, to są już czasy ostateczne. I Luther, i Jonathan Edwards, oni wszyscy pisali. Niektórzy z nich, wiecie, do takiego stopnia, ci wielcy przebudzeniowcy, czy Moody, czy tak naprawdę to, że oni myśleli, że są ostatnim pokoleniem, popychało ich do tej szalonej ewangelizacji, do tych wielkich przebudzeń, bo oni myśleli, że oni są ostatnim pokoleniem. Więc czego to nas uczy? Że my nie wiemy, czy jesteśmy ostatnim pokoleniem, ale powinniśmy żyć tak, jak gdybyśmy byli, jak gdyby Jezus miał powrócić w każdej chwili. Ale tak jak mówiłem wam już raz, jak zapytano Lutra, który wierzył, że jest ostatnim pokoleniem, co byś zrobił, gdyby jutro wrócił Pan? On powiedział, dziś zasadziłbym drzewo. Czyli to, że jutro powróci Pan, to nie znaczy, że dzisiaj po prostu mam wakacje. To znaczy, że dzisiaj wykorzystam ten dzień najlepiej, jak mogę wykorzystać go. Dziś zasadziłbym drzewo. Głęboka myśl. Ale musimy dzisiaj iść dalej, tak? Słuchajcie, i widzicie, nadejdzie dzień, kiedy powróci król i położy kres cierpieniu. I teraz widzicie, do tego czasu, bo my sobie zadajemy takie pytanie, skoro on panuje, to gdzie jest to jego królestwo? Ja tu widzę raczej odwrotne rzeczy na tym świecie, szczerze. Wystarczy czołówki gazet otworzyć. Bo nie rozumiemy, że do czasu powrotu Jezusa Królestwo Boże, ono jest królestwem odwróconych wartości. Odwróconych wartości. Jakbyśmy spojrzeli, w jaki sposób zostało usunięte w historii cierpienie niewolnictwa. To zobaczycie, że poprzez zastosowanie odwróconych wartości. Jak rozwinęło się chrześcijaństwo? Poprzez zastosowanie odwróconej wartości. Jakiej? Przez krew męczenników. Przez poddaństwo przychodzi zwycięstwo. Przez pokorę przychodzi chwała. Często trzeba na to czekać 20 lat. Niektórzy chrześcijanie czekali na to kilka pokoleń, na pewne rzeczy. Ale gdybyśmy spojrzeli, jak się chrześcijaństwo rozwijało, Kuba. Nie wiem, czy wiecie, że kościół wesleyański do niedawna, nie wiem, czy nadal, jest jedynym oficjalnym kościołem na Kubie. Wiecie, jak to się stało? Kiedy był reżim i pani premier opowiadała nam to, pamiętasz, na... Tak? Naczelnym jakby tym szefem kościoła wesleyańskiego, czyli naszego kościoła ewangelicznego, kościoła metodystycznego na świecie, jest kobieta na dzisiaj. I widzicie, i chrześcijanie na Kubie byli bardzo, bardzo prześladowani. Ale Kościół Wesleyański, czy nasz kościół, on się nazywa na świecie Kościół Wesleyański, czyli metodyści, zawsze robili jedną rzecz. Zawsze modlili się o tą chorą władzę i błogosławili. I prezentowali dokładnie to, co prezentowali pierwsi chrześcijanie. I to zostało zauważone, że oni zawsze są, żeby pomagać. Nigdy, żeby złorzeczyć, nigdy, żeby nie obgadywać. I w końcu odkryła ta nie wiem, czy to była pani premier, że szefem Kościoła Wesleyańskiego jest kobieta. I powiedziała, to jest ciekawe dopiero. I zaprosiła ją. I kiedy okazało się, że to Kościół Wesleyański jest tym kościołem, który nie mógł mieć budynków, nie mógł mieć legalnych spotkań w tamtych czasach, to powiedział, chrześcijanie w tym kraju robią tak dużo dobrego i ja jestem tak pod wielkim wrażeniem rozmowy z panią, że dajemy wam ziemię i możecie zbudować po komunizmie pierwszy kościół, jaki w ogóle mógł tam powstać. I dzisiaj Wesleyanie kwitną w tamtym regionie, kwitną. Ale wiecie co? To przyszło przez łzy i przez prześladowanie. I przez to, że oni kładli swoje życie, często tracili pracę. Ale nie złorzeczyli, błogosławili. Jakbyście spojrzeli to samo w Chinach. Wszędzie jest to samo. Tylko przez zastosowanie odwróconych wartości. Czyli jak Paweł Święty sumuje odwrócone wartości? Jakim sloganem? Zło dobrem zwyciężaj. I widzicie to w całej Biblii. A świat ci mówi, że jak ty będziesz za dobry, to oni cię zjedzą. Tak ci świat mówi? Ale wiecie, że historia pokazuje coś odwrotnego? Czy ty będziesz wierzył w to, co ci dzisiaj mówią? Czy spojrzysz troszkę w historię? Wystarczy poczytasz, że za każdym razem, każdy reżim upadł, kiedy chrześcijanie poprzez odwrócone wartości wykonali podziemną pracę. I w ten sposób padło Imperium Wikingów. Kiedy kobiety, które zostały porywane, chrześcijanki, wychowały całe pokolenie wierzących ich dzieci. I nie miał już kto dalej namieszczać. Rozumiecie? Tak, jak przyjrzycie się historii, w jaki sposób się chrześcijaństwo zawsze, czyli Boże Królestwo przychodzi w niewidzialny sposób, kiedy my mamy odwagę, bo to jest odwaga, prezentować odwrócone wartości. Nawet pomimo tego, że będzie nas to kosztowało. O tym jest Księga Apokalipsy. Więc Bóg mówi tak i pewnego dnia ja przyjdę i osądzę to wszystko. Kiedy będziemy mówili o siedmiu trąbach, to będziemy mówić kolejny taki ważny temat. A wiecie, jaki temat? To jest temat sądu. Kary. My tego nie lubimy strasznie. Jak to jest? Będziemy sądzeni, nie będziemy sądzeni. Kto będzie sądzeni? Jak to będzie wyglądało? I my się też musimy z tym zmierzyć. W końcu, żeby mieć zdrowe na to spojrzenie. Ale tego czasu powiem wam tylko jedno, że pewnego dnia nastąpi powrót Pana i że my dzisiaj, czy wiecie, że chrześcijanie nie bali się śmierci? Czemu? Bo oni wierzyli, że tak naprawdę każde ich ziarenko zasiane, to dobre ziarenko sprawi, że to jest proroczym takim zapowiedzią tego odnowienia, które nastąpi, kiedy Pan powróci i nastąpi osądzenie tego, co jest złe. Bo widzicie, wiecie, czemu my się bronimy przed sądem? My się bronimy przed sądem, bo my jesteśmy po stronie tych chrześcijan, którzy nie są prześladowani. A gdybyśmy byli w środku kraju, który jest pod jakimś reżimem, to byśmy wołali o sprawiedliwość i nie wołanie o sprawiedliwość byłoby oznaką, że coś jest nie tak z naszą ludzkością, z naszym człowieczeństwem, prawda? Tak? Więc my jesteśmy na misji, ale jest normalne, że Pan Jezus przyjdzie i osądzi niesprawiedliwość. Oczywiście my w naszym życiu jesteśmy szybcy, żeby usprawiedliwić siebie i osądzić innych, ale to jest też już na temat inny. Widzicie? I więc Bóg mówi, ja jestem, ja panuję i pewnego dnia zapanuję. Jak oni byli pocieszani w tych trudnych okolicznościach? Wiecie, bardzo prosto. Jak? Na pewno nie tą drugą wersją religii. Kiedy zrobisz coś dobrze, to Bóg ci to jutro wynagrodzi. No nie zawsze tak było. Często jest tak, kiedy zrobiłeś dobrze, to straciłeś pracę. Więc czasem jest tak, że Bóg zadziała tak, że cię wypromuje. A czasem będzie przez jakiś czas cierpiał, dlatego że zrobiłeś dobrze. I niestety, muszę wam to powiedzieć. Jak będziecie czytać Biblię, to zobaczycie to. Ale tym pocieszeniem o wiele większym jest nadzieja życia wiecznego. I w jednej z moich ulubionych książek, Władca Pierścieni, kiedy w ostatniej części następuje oblężenie białej wieży, Minas Tirith, jest Gandalf, ta biała postać, której Tolkien jakby wszył w jakiś sposób, niektórzy mówią, postać Boga czy Ducha Świętego. I jest ten wystraszony mały człowieczek, który się nazywa Pippin, i za chwilę nastąpi potężny atak, nie wiadomo, czy stracą życie. I on tak bardzo się boi, co będzie? Co będzie? Gdzie Gandalf umieszcza tą nadzieję? Powiedział, my na pewno zwyciężymy, ty na pewno przeżyjesz, wszystko będzie dobrze. Nie. Kiedy oni tam siedzą, i to jest pięknie pokazane też na filmie, to Gandalf mówi Pippinowi, który bał się śmierci i bólu, słowami. Śmierć to nie koniec podróży. To tylko kolejna ścieżka, którą wszyscy musimy podążyć. Znika szara deszczowa zasłona tego świata i wszystko spowija swe czysty blask. A potem widzisz białe wybrzeże i to, co za nim. Daleką, zieloną krainę, skąpaną w blasku wschodzącego słońca. I to jest ten kraj, który przychodzi, to jest ten nowy Jeruzalem, który przychodzi wraz z Jezusem. Aż w końcu Bóg mówi ci po trzecie, ja rozumiem. Ja rozumiem. Wiecie, że tu jest napisane, że On sam jest świadkiem? Wiecie, dlaczego Bóg mówi rozumiem? Bo my w głębi serca, nasza ludzka często natura mówi, Boże, Ty nie rozumiesz, przez co ja przechodzę. Ty jesteś Bogiem gdzieś tam daleko. Czy naprawdę Bóg nie rozumie? Wiecie, jak wiele osób oskarża Boga o to, że się nie troszczy? Dużo, prawda? Ginter... Marta, ty byś musiał to przeczytać, ja przeczytam bardzo nieładnie. Ginter Rutherhorn, to jest niemiecki pastor z bloku wschodniego, zaraz po wojnie, napisał sztukę pod tytułem Znak Jonasza. Sztuka przedstawiała w obrazowy sposób, jak cierpiące po wojnie niemieckie społeczeństwo szuka winnego całej tragedii Europy. To było napisane dla kościoła, takiego jak nasz. W Europie wschodniej, po wschodniej części w Berlinie. I po kolei, najpierw gospodyni domowa, czyli wszystkie ofiary po kolei, zaczynają szukać, kto jest winny ich cierpieniu i cierpieniu tego, co się stało. I zaczynają zrzucać, to jest jednoaktowa sztuka, po kolei na kolejne wyższe osoby. Gospodyni domowa zrzuca to na swojego szefa. Potem żołnierz zrzuca to nie, ja jestem winien, i zrzuca to kolejnie na kolejne stopnie władzy. Aż w końcu kolejne, aż nagle wszyscy sobie uświadamiają i mają olśnienie. No kto jest najwyżej? Bóg. To Bóg wszystkiemu zawinił. To nie nasza wina, to jest Jego wina. To jest Jego wina. I w końcu sadzają Boga na ławie oskarżonych. I skazują Go. I przeczytam wam. Ich wyrok brzmi następująco. Skazujemy Cię, Boże. Pamiętaj, że to jest w obliczu II wojny światowej i nieszczęść, które spotkały ludzkość, Żydów i wszystkich innych. Również niemieckie społeczeństwo. Skazujemy Cię, Boże, na bycie człowiekiem. Skazujemy Cię na odarcie z Twoich praw jako istoty ludzkiej. Skazujemy Cię na głód i na bezdomność. Skazujemy Cię na bycie Żydem. Wskazujemy Cię na cierpienie oglądania, jak najbliższa Ci osoba umiera, aż w końcu Ty umierasz. Ale gdy będziesz umierał, będziesz do tego wyśmiany i wyszydzony. To widzicie, oskarżający nie zdawali sobie sprawy, że tak naprawdę Bóg już poniósł karę. On przyszedł na ziemię w ciele Jezusa Chrystusa, który żył odarty z ludzkich praw. Doświadczył głodu, doświadczył pragnienia. Doświadczył tego, że gdy przyjdzie noc, on nie będzie miał miejsca, żeby skłonić głowę. Doświadczył niesprawiedliwej śmierci, będąc wyśmiany i pohańbiony. A ojciec w niebie, wiecie czego doświadczył? Doświadczył bólu każdego rodzica, który w niezasłużony sposób traci dziecko. W samym sercu chrześcijaństwa jest Bóg, który cierpi. Więc widzicie, gdybyście chcieli, gdybyście mnie zapytali, czy jest odpowiedź na to cierpienie, to może was rozczaruję, ale często tutaj, w tej rzeczywistości, nie ma odpowiedzi na cierpienie właśnie. Nie możemy za każdym razem odpowiedzieć, dlaczego ta sytuacja tak się stała. Wiecie, że tą odpowiedzią często będzie nasza milcząca obecność? Czasem tak, czasem będziemy umieli odpowiedzieć. To i to jest tak, ale bardzo często my jesteśmy tak pyszni, myślimy, że znamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale jedno zawsze możemy powiedzieć ludziom, ja wam dzisiaj powiem, że nie wiem, czemu zawsze spotyka ludzi to, co ich spotyka. Nie wiem. Czasem wiem. I czasem będziemy uczyć się tego. I czasem Bóg zaingeruje, kogoś uzdrowi. I oby to było jak najczęściej. Obyśmy jak najczęściej doświadczali cudów. Obyśmy jak najczęściej doświadczali znaków ponadnaturalnego przyjścia. Ale szczerze, gdybyśmy pośród nas zrobili statystykę, nas, Kościoła Charyzmatycznego, naszych chorób i niedomagań i cierpienia i porównali to ze światem, to czy wiecie, że te statystyki już zostały zrobione i się okazało, że są takie same? Dla najbardziej Kościoła, który wierzy w uzdrowienie i dla tego Kościoła, który w nie nie wierzy w ogóle? To są trudne rzeczy dla nas. Ale wiem jedno. Wiem, że nie możemy powiedzieć, że cierpimy dlatego, że Bóg się o nas nie troszczy i że Bóg nie rozumie. To zawsze możesz powiedzieć komuś. Nie wiem, czemu cię to spotkało, ale wiem, że nie możesz powiedzieć, dlatego, że On przeszedł przez wszystko. Przez co ty przechodzisz, On rozumie wszystko. I On w tym wszystkim chce panować w twoim życiu. Chciałbym teraz, żebyśmy powstali i żebyśmy mogli modlić się o mądrość do naszych władz odnośnie spraw Ukrainy, odnośnie spraw Syrii i mądrość dla nas, dla naszego serca. Co to znaczy dla nas, jako dla Kościoła, okazywać radykalną gościnność wobec wszystkiego, co teraz się dzieje? Nie mam odpowiedzi na to. Dlatego, że gościnność, widzicie, jak wam mówiłem, ono miało również te kwestie prześwietlania. Panie, w tej chwili wychodzimy jakby poza nasze potrzeby. Wychodzimy, patrzymy najdalej jak się da, na krańce świata, Panie. Utożsamiamy się z naszymi braćmi, z naszymi siostrami, którzy cierpią. I z tą pewnością wśród tych grup są ci, którzy chcą przynieść wojnę i miecz. I z całą pewnością pośród tych grup, którzy są potrzebujący, są ci, którzy chcą wedrzeć się tu, żeby zabrać pracę i żyć na bezrobociu. Z całą pewnością są i tacy, Panie. I my stajemy jako Kościół, Panie, żeby modlić się o mądrość i o Twoje serce, Panie. Dla nas, ale też dla naszych władz, dla władz Europy i wszystkich krajów, Panie. Żebyśmy mogli mądrze decydować, żebyśmy mogli decydować z Twoim rodzajem serca, ale też z Twoją mądrością, Panie. Panie, błogosławimy naszą władzę, żeby mieli trzeźwe spojrzenie, ale żeby mogli mieć Twoje serce w tym, Panie. I gdyby się okazało, Panie, że to wszystko podejdzie jakby pod nasze drzwi, pomóż nam postawić Ciebie jako pierwszego, cokolwiek to będzie dla nas wtedy oznaczać. Ale Panie, nie prosimy Cię tylko o sprawę uchodźców, Panie. Wczoraj sam czytaliśmy, jak w naszym kraju naprawdę jest tak wiele osób potrzebujących pomocy również. I to nie jest tak, że jest jedno albo drugie, że uchodźcy powinni dostać pieniądze, a tutaj nie ma prawa, żeby na przykład kobieta w wieku ponad 70 lat, babcia, która wychowuje czwórkę wnuków swoich bez rodziców, zalało jej cały dom. I te dzieci mieszkają w tym zalanym po powodzi domu z tą babcią, czwórka małych dzieci. I opieka społeczna za 2 tygodnie całą czwórkę zabiera, bo stwierdzili, że to jest zbyt, niestety, za słabe warunki do mieszkania. kiedy próbowali ubiegać się jakiekolwiek środki, okazało się, że są takie duże luki w prawie, że polskie prawo w żaden sposób nie jest przywykłe do tego, żeby pomóc takim rodzinom i nie mogli dostać żadnych pieniędzy na to. Więc ludzie prywatnie zbierają się na takie rzeczy. Wiecie, to jest coś, co się wokół nas dzieje i o tym jest Księga Apokalipsy. Kiedy zrozumiemy, że cierpienie niezasłużone jest w samym sercu tego wszystkiego, to nasze serce otwiera się wtedy. I kiedy to dotknie naszego świata, to my musimy być gotowi. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty wypycha nas na zewnątrz, żeby przyjąć innych przychodniów jako podróżnego, jako gościa, a w końcu jako brata. Być może jest jakaś osoba, o którą byście chcieli się modlić teraz w swoim sercu, która jest w potrzebie, która jest w cierpieniu. To chwilę jeszcze modlmy się, dobrze? Teraz. Duch Święty działa. I wypowiedz nad tą osobą te trzy zdania. Wyobraź sobie, że Jezus stoi i wypowiada nad nią. Ja jestem, ja panuję, ja rozumiem.